Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
W Warszawie odbyła się konferencja naukowa z okazji dziesięciolecia ratyfikacji konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą Polską.
Niezrozumienie nowego sformułowania modlitwy za Żydów wskazuje na ogrom zadań stojących przed dialogiem katolicko-żydowskim, uważa kardynał Walter Kasper.
Prezentujemy kwietniowy numer posłańca.
Piotr Samerek przedstawia sytuację w Watykanie w 1953 roku, postrzeganą oczyma ambasadora Kazimierza Papę.
10 kwietnia na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Żyjemy w historycznej chwili, gdy po raz pierwszy w dziejach świata zaczyna być więcej ludzi w miastach niż na wsi. Zwrócił na to uwagę stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych na posiedzeniu Komisji Zaludnienia i Rozwoju, obradującej w Nowym Jorku nad problemami migracji i urbanizacji.
Arcybiskup Celestino Migliore przyznał, że urbanizacja stwarza nowe możliwości postępu gospodarczego. Często też ułatwia przybyszom ze wsi rozwój społeczny, dając większy dostęp do edukacji czy służby zdrowia. Nie można jednak traktować osoby jedynie jako przedmiotu podporządkowanego kwestiom ekonomicznym czy środowiskowym, podkreślił watykański przedstawiciel ONZ. Choć urbanizacja polepsza warunki życia wielu jednostek i rodzin, migracja z terenów wiejskich powoduje też liczne napięcia i cierpienia. Powstawanie wielkich metropolii rodzi nowe problemy środowiskowe, społeczne i gospodarcze. Szybkiej urbanizacji towarzyszy wzrost liczby mieszkańców slumsów. W 2005 roku było ich na świecie 840 milionów. Żyją tam w warunkach nędzy, urągających ludzkiej godności. Ich dzieci nie chodzą do szkoły, ale szukają żywności na śmietnikach. Los tych ludzi winien być dla polityków priorytetem, wskazał arcybiskup Migliore. Wezwał też do większej międzynarodowej troski o ludność pozostającą na terenach wiejskich. Około 675 milionów ich mieszkańców nie ma jeszcze dostępu do wody pitnej, a 2 miliardom brak podstawowych warunków sanitarnych.
Podirytowane reakcje na nowy tekst wielkopiątkowej modlitwy za Żydów powinny stać się okazją, by wyjaśnić i dalej pogłębić podstawy oraz cele dialogu żydowsko-chrześcijańskiego. Gdyby udało się w ten sposób przygotować pogłębienie dialogu, wzbudzony niepokój miałby w końcu naprawdę pozytywny rezultat. Do takiego wniosku doszedł na łamach noszącego dzisiejszą datę dziennika L'Osservatore Romano kardynał Walter Kasper.
W artykule Wielkopiątkowa modlitwa za Żydów przewodniczący Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan podkreśla, że żydowskie reakcje na nowy tekst były zasadniczo emocjonalne, a nie racjonalne. Tym niemniej nie należy ich pospiesznie zbywać jako objaw nadwrażliwości. Tekst tej modlitwy w przedsoborowym mszale z 1962 roku, dopuszczonym do użytku jako forma nadzwyczajna liturgii rzymskokatolickiej, budził zastrzeżenia Żydów, będąc odczuwany przez nich jako obraźliwy. Jej nowe sformułowanie było zatem stosowne i w znacznej mierze przyczyniło się do ulepszenia go. Kierujący Watykańską Komisją do spraw kontaktów religijnych z judaizmem hierarcha przypomina, że jednak również nowy tekst wzbudził podirytowane reakcje Żydów, które należy rozumieć. Żydzi, nawet od dawna zaangażowani w intensywny dialog z chrześcijanami, zachowują jeszcze kolektywną pamięć o przymusowych nawróceniach. Chrześcijańską misję wobec Żydów wielu z nich uważa wprost za zagrożenie swego istnienia. W dialogu z nimi trzeba być na to bardzo wrażliwym.
Niemiecki kardynał zwraca uwagę, że wielkopiątkowa modlitwa w nowym sformułowaniu wyraża to samo, co słowa „Przyjdź królestwo Twoje z Ojcze nasz” oraz starochrześcijańskie wezwanie „Przyjdź Panie Jezu”. Są to modlitwy o nadejście Bożego Królestwa i realizację tajemnicy zbawienia. Nie są więc bynajmniej apelem do Kościoła o prowadzenie misji wśród Żydów. Przeciwnie, respektują głęboką tajemnicę Boga ukrytego, Jego wyboru przez łaskę i nieskończonego miłosierdzia. Swoją modlitwą Kościół nie reżyseruje realizacji niezgłębionej tajemnicy, ale pozostawia ją w rękach Boga. Tylko Bóg może ustanowić swoje królestwo, w którym cały Izrael będzie zbawiony i nastanie eschatologiczny pokój. Ukazując, że taka jest kościelna tradycja, kardynał Kasper przytacza opinię świętego Bernarda z Clairvaux, który żył w XII wieku. Pisał on, że to nie my mamy zajmować się Żydami, ale sam Bóg się nimi zajmie. Wielki cysters rozwijał w ten sposób myśl świętego Pawła.
Purpurat, odpowiedzialny w kurii rzymskiej za dialog katolicko-żydowski, przypomina, że Kościół katolicki, w odróżnieniu od niektórych protestantów, nie zna zorganizowanej, instytucjonalnej misji wśród Żydów. Nie oznacza to oczywiście, że chrześcijanie rozmawiając z Żydami mają milczeć o swej wierze w Chrystusa, bo byłoby to z ich strony nieuczciwe. Winni dawać o niej świadectwo swym starszym braciom i siostrom w wierze Abrahama. W dialogach, które znam, taka postawa jest zupełnie normalna, pisze kardynał Kasper. Szczery dialog między Żydami a chrześcijanami możliwy jest tylko z jednej strony w oparciu o wspólną wiarę w Boga Stworzyciela i obietnice dane ojcom, z drugiej zaś konieczne jest poszanowanie zasadniczej różnicy, którą stanowi wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela wszystkich ludzi. Powszechne niezrozumienie nowego sformułowania wielkopiątkowej modlitwy ukazuje, jak wielkie zadanie stoi jeszcze przed nami w dialogu żydowsko-chrześcijańskim. Czytamy w artykule opublikowanym na łamach L'Osservatore Romano.
Nasz konkordat wciela w życie doktrynę Soboru Watykańskiego II, powiedział nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Józef Kowalczyk. Przewodniczył on dziś mszy świętej przed zorganizowaną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencją naukową z okazji 10-lecia ratyfikacji konkordatu. W homilii arcybiskup Kowalczyk przypomniał, że Jan Paweł II miał wielki wkład w dwie kodyfikacje – kodeks prawa kanonicznego z 1983 roku i kodeks kanonów kościołów wschodnich z 1990 roku. Wśród jego osiągnięć wspomniał też opracowanie i ogłoszenie katechizmu Kościoła katolickiego.
Te dzieła są niczym innym jak wyrażeniem w formie pisemnej językiem prawniczym całej doktryny Soboru Watykańskiego II, w tym jego nauczaniu na temat godności, praw i obowiązków każdego człowieka.
Pragnę objąć naszą modlitwą wszystkich tych, którzy na przestrzeni dziesięcioleci w Polsce w różnych warunkach pracowali nad tym, by ułożyć jak najbardziej poprawnie stosunki między Kościołem a państwem i przyczyniali się do zwieńczenia tych wysiłków w postaci konkordatu, powiedział arcybiskup Kowalczyk. Nuncjusz dodał, że modli się także za wszystkich ludzi dobrej woli, za prawników, polityków i ludzi innych wyznań, aby to, co legło u podstaw tej umowy międzynarodowej, było rzeczywiście na co dzień realizowane poprzez dobrą wolę tworzenia pokoju wewnętrznego opartego na przekazaniu miłości.
Podczas warszawskiej konferencji Konkordat Polski w 10 lat po ratyfikacji ksiądz profesor Wojciech Góralski zaznaczył, że akt ten w niczym nie ogranicza uprawnień państwa, ani też nie nadaje nienależnych przywilejów Kościołowi. Zawarta w dokumencie deklaracja współdziałania dla dobra rodziny stanowi dobry prognostyk dla wypracowania solidnej polityki prorodzinnej, ocenił kanonista. Wykłady wygłosili także nuncjusz apostolski, arcybiskup Józef Kowalczyk, ambasador Rzeczpospolitej przy Stolicy Apostolskiej Hanna Suchocka, przewodniczący Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski biskup Andrzej Dzięga oraz ksiądz profesor Józef Krukowski z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Materiał przygotowała Katolicka Agencja Informacyjna.
Trzecia rocznica śmierci Jana Pawła II, posługa kapłanów, ich rola w Kościele oraz szereg zagadnień aktualnych, jak choćby rola mediów, to tematy podjęte w kwietniowym numerze Posłańca. Przed mikrofonem redaktor naczelny Pisma, ksiądz Leszek Gęsiak.
To czyńcie na moją pamiątkę. Tymi słowami Pan Jezus podczas ostatniej wieczerzy ustanowił sakrament kapłaństwa. Od tego czasu wezwanie to rozbrzmiewa codziennie na ołtarzach całego świata, we wszystkich językach ziemi. Sprawowanie Eucharystii to źródło i szczyt życia Kościoła, to bijące serce chrześcijańskiej duchowości. Ale by móc ją sprawować, potrzebni są kapłani, którym powierzona została ta wyjątkowa misja. Wraz z powołaniem otrzymali oni polecenie kontynuowania tego wielkiego misterium wiary. Wielu z nich to postacie wyjątkowe, które dobrocią, mądrością i pasterską troską zapadają nam w pamięci na całe życie. Z całą pewnością jedną z nich jest ksiądz Jan Dziasek, proboszcz roku 2007, który dzieli się z nami swoją wielką miłością do daru, jakim jest dla niego kapłaństwo. Na księży jednak także często narzekamy na ich brak świętości, erudycji, cierpliwości, czasu czy pokory. Są przecież, tak jak wszyscy, normalnymi ludźmi, skażonymi grzechem i ludzką słabością. Ale jeśli ich zabraknie, zabraknie możliwości spotkania z Jezusem w Eucharystii. I choć można ryzykować twierdzenie, że są przecież inne formy modlitwy, kontaktu z Bogiem czy praktyk religijnych, w których można obyć się bez księdza, to jednak Kościół bez Eucharystii jest jak człowiek odczuwający głód. Może przeżyć długo, ale siły jego będą słabnąć. I właśnie o kapłaństwie oraz o Kościele bez księży, a więc bez Eucharystii, sakramentu pokuty i duszpasterskiej posługi, podejmujemy refleksję na łamach tego numeru. Jak co miesiąc stawiamy sobie także wiele innych aktualnych pytań. Co dalej z publicznymi mediami? Jak wychowywać dzieci w dzisiejszych trudnych dla rodziny czasach? Jak lekarze powinni rozmawiać z pacjentami, szczególnie tymi ciężko chorymi? Żyjemy bowiem w świecie pytań i jakże często nie znajdujemy na nie odpowiedzi. Opowiadamy także o pewnych mało znanych faktach z biografii sługi Bożego Jana Pawła II, zaglądając w głąb historii przez okno siedziby arcybiskupów krakowskich, gdzie w czasie swoich pielgrzymek do ojczyzny prowadził on z młodzieżą ożywione dialogi. Ponadto w kwietniowym numerze Posłańca miły dodatek. Gratisowa płyta CD z wyborem uroczych opowiadań Elżbiety Polak z tomiku Na scenie życia. Wszystkim czytelnikom życzę zatem nie tylko miłej lektury, ale również przyjemnego słuchania.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Watykan w 1953 roku. Konsystorz, o którym mówiliśmy w przedostatnim odcinku, stanowił dla obserwatorów spraw watykańskich okazję do przedstawienia ocen dotyczących sytuacji, jaka panowała w otoczeniu papieża w pierwszych miesiącach 1953 roku. 4 dni po konsystorzu, 16 stycznia 1953 roku, ambasador Pape sporządził obszerny raport zawierający wnikliwą analizę kolegium kardynalskiego, w którym podkreślił fakt utraty dominacji przez Włochów, a także opisujący realia kurii rzymskiej w tamtym czasie. Polski dyplomata pisał następująco. Kolegium kardynalskie w obecnym swoim składzie zostało dopełnione przez 24 nowych elektorów przyszłego konklawe. Z nich tylko 10 Włochów. Tak, że obecnie Włosi są wśród desygnowanych elektorów w mniejszości. 26 na 70. Jest to chyba pierwszy w dziejach wypadek. Nie należy jednak stąd wyciągać zbyt daleko idących wniosków. Kandydatami na przyszłego papieża pozostają nadal Włosi. Odrzuciwszy zbyt starych i chorych, liczba ich jest na pewno nieduża. Doszedł do nich na pewno kardynał Siri z Genui, młody, zdolny i energiczny. Z dawniejszych pozostaje nadal kardynał Ruffini z Palermo. Z nowych w drugim rzędzie widać kardynała Lercaro z Bolonii i kardynała Minni z Neapolu. Szczupłe grono kardynałów, naprawdę kurialnych, właściwie nie zostało rozszerzone. Praca w kongregacjach pozostaje nadal w rękach tych, którzy ją prowadzili. Kardynała Tisserand, Canali, Micara, Piazza, Pizzardo, Tedeschini, Aloisi Mazella. Wręczać ich będą może mogli kardynał Borgongini Duca, Costantini, Valeri i Ottaviani. O ile pierwszym trzem wiek, czwartemu zaś postępująca ślepota nie staną na przeszkodzie. Spadną oni w każdym razie niedługo do grupy kardynałów emerytów, do której już z góry zaliczyć można kardynałów Ciriani i Cicconiani. Pomimo więc wprowadzenia aż 24 nowych członków do świętego kolegium, wydajność pracy kardynalskiej się nie zwiększy. Główny ciężar administracji centralnej kościoła nadal będzie leżał na barkach kierujących kongregacjami. W tej grupie dostojników rzymskich będzie niedługo większy ruch. Wakują asesury w świętym oficjum i w propaganda fide, nuncjatury w Paryżu, Madrycie, Lizbonie i Rzymie. Niebawem zaczną krążyć pogłoski o obsadzie tych stanowisk. Polski dyplomata podkreślał także decyzję monsignorów Tardiniego i Montiniego, którzy zrzekli się oferowanych im przez papieża kapeluszy kardynalskich, ale którzy otrzymali tytuły prosekretarza stanu. Jak widać z przedstawionego dokumentu, także w czasach Piusa XII, na długo przed jego śmiercią, snuto przypuszczenia na temat jego następcy. Było ono o tyle uzasadnione, że po konsystorzu w styczniu 1953 roku papieża zmogła poważna choroba dróg oddechowych. Jak pisał 24 lutego ambasador Pape, było to pierwsze poważne osłabienie Piusa XII od początku jego pontyfikatu. Jak słyszę, czytamy dalej w jego relacji dla ministra spraw zagranicznych rządu emigracyjnego, tylko bardzo energiczna kuracja przy użyciu nowoczesnych środków leczniczych zapobiegła groźnemu zapaleniu płuc. Rekonwalescencja jest powolna i po raz pierwszy za rządów Piusa XII audiencje zawieszone zostały na cały szereg tygodni. Wydaje się, że dopiero 12 marca, to jest w rocznicę koronacji, papież weźmie udział w publicznej ceremonii, jaką jest uroczysta msza dziękczynna w Kaplicy Sykstyńskiej. Powrót do pracy odbywa się stopniowo i pod okiem lekarzy. Powiedziano mi, a propos tego w sekretariacie stanu, że po raz pierwszy od początku pontyfikatu Pius XII słucha kogoś innego poza mistrzem ceremonii, a mianowicie swojego przybocznego lekarza. W kolejnym raporcie o sytuacji w Watykanie z 13 marca 1953 roku ambasador Pape analizował sytuację w sekretariacie stanu. Fakt, że Tardini i Montini zostali prosekretarzami stanu, oznaczało, że papież nadal jest swoim sekretarzem stanu. Natomiast oni w dalszym ciągu piastowali w praktyce swoje dotychczasowe funkcje, odpowiednio sekretarze kongregacji do spraw nadzwyczajnych i substytuta. Z tą jednak różnicą, że ich dotychczasowe tytuły odziedziczyli odpowiednio ksiądz arcybiskup Antonio Samore oraz prałaci Angelo Dell'Acqua i Carlo Grano. W ten sposób, pisał polski dyplomata, tam gdzie dotąd zamiast sekretarza stanu i jego dwóch zastępców byli dwaj bezpośredni referenci papieża, obecnie będziemy mieli aż 5 prałatów. Jak się oni między sobą ułożą i jak ułożą się stosunki z nimi, okaże praktyka. Dwaj nowi członkowie najwyższego i najważniejszego w kurii biura, ksiądz Dell'Acqua i arcybiskup Samore, są niewątpliwie ludźmi wybitnymi i wysokiej klasy. Ksiądz Dell'Acqua ani na chwilę od polskich spraw nie odszedł. Arcybiskup Samore, który się z nimi stykał w okresie 1940-1950, łatwo do nich wróci. Stosunek ich obu jest dla nas wyraźnie i otwarcie przychylny, i nie mają oni powiązań z nieprzychylnymi dla nas ośrodkami, czyli niemieckimi. Ocena nowych wysokich dostojników sekretariatu stanu pod kątem ich znajomości i przychylności do spraw polskich właśnie w tym momencie była niezwykle istotna, zważywszy na podjęty przez komunistów frontalny atak na Kościół w Polsce. Będziemy o tym mówić w najbliższych odcinkach.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.